Krzysztof Osiak, jestem ekspertem do spraw komercjalizacji technologii kosmicznych i obronnych w firmie Space Forest. Naprawdę to wygląda w ten sposób, że w grupie pasjonatów, osób związanych z Gdynią Trójmiastą, zbudowaliśmy największą rakietę kosmiczną. W przyszłym roku damy Polsce dostęp do kosmosu.
Co to oznacza? Niech pan wytłumaczy przecież temu człowiekowi. Bo na razie to kosmos się w Polsce kojarzy głównie ostatnio z lotem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
Robert Magiera, Space Forest.
No tak, mówimy tutaj o lotach orbitalnych. Tak? Natomiast nie należy zapominać, że jest coś takiego jak lot suborbitalny, czyli taki, który nie dostarcza ładunku na orbitę, który tam potem będzie krążył, ale który stwarza specyficzne warunki, tak? W tak zwanej mikrograwitacji, to jest ten towar, który sprzedajemy. Tak? Mnóstwo różnych eksperymentów można przetestować w locie suborbitalnym. Niekoniecznie trzeba go wozić, tak jak pan Uznański na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Natomiast co ludzie zapamiętali? Tak? Zapamiętali jakby te pierogi, natomiast zdecydowanie za mało w naszej ocenie mówi się o tych eksperymentach naukowych, tak? I przemysłowych, które on tam przeprowadził. I to jest tak naprawdę clue całego tego przedsięwzięcia. Nasza rakieta służy do tego, żeby realizować takie eksperymenty, tak, tylko za znacznie niższe pieniądze niż podróż jakby astronauty na orbitę. Tak? Trzeba to pamiętać.
Czym się różni lot orbitalny od suborbitalnego? No bo nie każdy zna te różnice i nie każdy potrafi te różnice wychwycić, jeżeli chodzi o odległość, czas lotu, czy cokolwiek.
No więc, żeby jakiekolwiek ciało, tak, mówimy o ciele fizycznym, tak, stało się sztucznym satelitą Ziemi, musi uzyskać prędkość około 8 km na sekundę. To jest takie, jakby wyobraźmy sobie dwie miejscowości i w tym momencie przelatujemy od jednej do drugiej w ciągu jednej sekundy. Tak? Jeżeli uzyskamy taką prędkość nad Ziemią, tak, to się okazuje, że taki satelita, niektórzy mówią, wiszą nam satelity nad głowami. Nic bardziej błędnego. Satelity cały czas spadają nam na głowę. Tylko z powodu tej prędkości nie są w stanie spać, bo już się Ziemia zakrzywia. Może to jest takie dobrze zobrazowane. Tak? Jeżeli upuszczamy jabłko, ono spada na Ziemię prosto nam pod nogami. Jeżeli je pchniemy do przodu, no to po takiej paraboli, tak, takie jabłko upadnie trochę dalej. Jeżeli byśmy hipotetycznie założyli, że nie ma powietrza, czyli nie ma tego oporu takiego, w którym wszyscy hamujemy, gdybyśmy wystrzelili jabłko przed siebie, tak, równolegle do Ziemi z prędkością 8 km na sekundę, to teoretycznie ono nigdy nie spadnie na Ziemię, bo oczywiście będzie cały czas spadać, natomiast już się Ziemia zakrzywi i w ten sposób stanie się satelitą sztucznym Ziemi na jednym metrze. Wystarczy raz rzucić na jej tą prędkość i w tym momencie tyle. Ale oczywiście opór powietrza to hamuje, dlatego satelity takie, które latają na tak zwanym LEO, czyli na niskiej orbicie okołoziemskiej, na przykład satelita, który latałby na 300 km albo na 400 km jak Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, musi się co jakiś czas podpompowywać, tak, żeby tą orbitę trzymać, ponieważ jest tam jednak jakieś rozrzedzone powietrze i ten satelita hamuje, przez co obniża orbitę i w końcu spadłby. Dlatego kilka ton paliwa trzeba dostarczać na tą stację międzynarodową kosmiczną, żeby ona troszeczkę się odepchnęła silnikami rakietowymi, żeby trzymać tą pozycję. Natomiast gdy wskoczymy już na 500 km, jest już tak rzadko, tak, że w tym momencie no, taki satelita, powiedzmy sobie, spadałby, jest w stanie przeżyć na orbicie 15 lat. Tak? A gdy pomyślimy sobie o jeszcze wyższych orbitach, tak, które mają kilka tysięcy kilometrów, no to wówczas mówi się o czymś takim jak orbita cmentarna. Tak? Czyli byłaby odpowiednio wysoka, że te zużyte satelity były tam wrzucone, one nigdy nie spadną. One nigdy nie spadną, tam jest tak rzadko, że to już będą latać jakby do skończenia świata i jeden dzień dłużej. Tak?
Mówił pan o projekcie, który będzie realizowany w przyszłym roku, znaczy zmaterializuje się w przyszłym roku. Co to za projekt?
Projekt jest to tak zwany projekt BOOST, czyli tak naprawdę zaufała nam Europejska Agencja Kosmiczna. Poprosili nas o rozszerzanie swojej oferty, chodzi głównie o badania w stanie mikrograwitacji, bo tak naprawdę na chwilę musimy zapomnieć o rakiecie. Rakieta jest tylko narzędziem. Naszym głównym celem jest przestrzeń kosmiczna i dostarczanie ładunków badawczych, eksperymentów i walidację technologii przestrzeni kosmicznej w warunkach kosmicznych i w warunkach lotu kosmicznego. Naszą główną ofertą jest stan mikrograwitacji i badania w tym stanie. Tak naprawdę wszystko zmierza do tego, że zaczynamy kolonizować Księżyc, Mars i musimy zastanowić się, jak zaspokoić zwykłe, proste potrzeby astronautów, bohaterów w długich lotach kosmicznych, Dlatego też wysyłamy różnego rodzaju ładunki w przestrzeń kosmiczną, ażeby zobaczyć, jak ten trudny temat ogarnąć, zaspokoić.
Dobrze. A jakie to będą eksperymenty? Jakiego rodzaju i czemu mają służyć?
Eksperymenty, które już będziemy zabierać w najbliższym locie, który odbędzie się w 3 tygodniu października, czyli za niecały miesiąc, są to eksperymenty z każdej możliwej dziedziny nauki. Zaczynamy od badań, które pozwolą nam wykarmić kosmonautów. Badamy także czujniki, te same czujniki, które poleciały w misji IGNIS ze Sławoszem. Tu jesteśmy bardzo zainteresowani, ażeby porównać wyniki tych eksperymentów, ale także walidujemy technologię. Znacznie łatwiej i ekonomicznie jest z nami sprawdzić, czy dany ładunek elektroniczny, nowa technologia R&D elektroniczne zadziała krótko w czasie naszego lotu i dopiero potem warto jest zaimplementować tą technologię w dłuższych lotach, czy zainstalować na przykład w satelitach. Czyli robimy walidację, nie? Bo znacznie trudniej jest to teoretycznie możliwe, ale zupełnie nieopłacalne, podlecieć do satelity, żeby coś naprawić. Sprawdźmy to u nas, dopiero wdrażajmy tą technologię w lotach regularnych.
Ja też chcę podkreślić, że nie tylko sama mikrograwitacja tutaj jest towarem, tak, który sprzedajemy, ale też specyficzne warunki, które stwarza rakieta. Tak. Niektóre eksperymenty, zabieramy na przykład teraz ze sobą eksperyment Wojskowego Instytutu Medycznego, tak. Są to, popraw mnie, opaski jakby uciskowe. Też chodzi o to, żeby w takich warunkach lotu kosmicznego zbadać, jak to się zachowa. No i proszę bardzo, to jest jeden z przykładów. Także przyspieszenie jakby startowe, tak, warunki startu w przeciążeniu, tak, te wszystkie historie, które się dzieją, zanim trafimy w kosmos, tak, to jest też interesujące dla wielu jak gdyby naukowców, dla wielu też jakby podmiotów takich jakby naukowych i przemysłowych. Także to warto jakby też pamiętać. Ja też opowiadałem troszeczkę o orbicie, tak, o locie orbitalnym, więc może trochę chwilkę opowiem o mechanice lotu suborbitalnego, jeśli pan pozwoli. Polega to jakby na tym, że w momencie, kiedy włączamy silniki, tak, rakietowe, mamy wtedy duże przeciążenie. To można porównać do tego, jak jedzie samochód po autostradzie i dodajemy gazu, więc w tym momencie nas wygniata w fotel. Natomiast w momencie, w którym jakby puszczamy nogę z gazu, to co się dzieje z samochodem na autostradzie? On hamuje w tym powietrzu, tak? Dlatego, że no jest duży opór, jeżeli pędzimy na autostradzie, tak, 140 na godzinę, to w tym momencie puszczając gaz, no bardzo szybko wyhamowujemy. Proszę sobie wyobrazić teraz lot rakiety. Oczywiście jest przeciążenie w momencie, kiedy zapalamy silniki, natomiast w momencie, w którym je wyłączamy, tak, te silniki, już się w tym momencie jakby nie napędzamy, no bo nie mamy przyspieszenia od silników, ale nie mamy w czym hamować, bo opuściliśmy atmosferę. I w tym momencie wszystkie przedmioty, które wewnątrz tej rakiety się znajdują, stają się bezwładne. Tak? Na nie nie działa ani przyspieszenie od silników, ani jakby te hamowanie, tak, od atmosfery, ponieważ nie ma atmosfery. I to jest właśnie ten stan, jego jakość określa się w poziomie jakby G, tak? Wiadomo, że tu na dole mamy jedno przyspieszenie ziemskie opisywane literką G, także mamy 1G, natomiast no, powiedzieć 0G, tak, 0G, no to jest jakby za mało, bo jest to mikrograwitacja, czyli tam szczątkowa jakaś jeszcze, jakieś tam przeciążenia są i je się określa takimi liczbami jak 10 do minus 5G, 10 do minus 4G, czyli mamy takie przyspieszenie z punktu widzenia jakby no inżyniera już w zasadzie jakby żadne, natomiast ono istnieje. Stąd to ta nazwa mikrograwitacja, tak? I im jest niższa ta liczba, na przykład 10 do minus 5G, to jest bardzo dobrej jakości mikrograwitacja, która występuje na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na przykład, tak? Ale minus 10 do minus 4G również jest bardzo dobre, nawet jakby dla eksperymentów naukowych. 10 do minus 3G również nadaje się jeszcze do sprawdzania różnych rzeczy, może bardziej już do eksperymentów studenckich czy przemysłowych, tak?
Także... A tak jak w poprzednich przypadkach będziecie, waszym miejscem akcji będzie Ustka tutaj, poligon?
Zaczynamy od Ustki i tak naprawdę dążymy do tego, żeby te nasze usługi oferować właśnie z Ustki. Tutaj mamy pełne wsparcie władz poligonu, tak, które zabezpiecza nam to miejsce. No i też mamy, nie ma tej bariery prawnej, tak, ponieważ strefa powietrzna nad Ustką została ustanowiona jako strefa unlimited. Czyli teoretycznie, tak, został zbudowany taki wirtualny komin nad poligonem w USE o nieograniczonej wysokości. Strefa Unlimited mówi po prostu, że możemy latać jakby w kosmos, ale od razu nie zabieramy się za to, żeby przekraczać tak zwaną linię Karmana, czyli te 100 km, bo chcemy pokazać dojrzałość technologiczną naszego systemu. Stąd też zaplanowaliśmy na październik lot na 50 km na razie, tak, żebyśmy wszyscy czuli się komfortowo. Tak? My dwukrotnie lecieliśmy już poprzednim prototypem rakiety 2 lata temu i pokazały te loty, nie wszystko wyszło. Dwa razy użyłem osobiście czerwonego guzika, żeby przerwać misję, bo nie wszystko szło zgodnie z planem. Natomiast mogę powiedzieć, że cały system jako taki zadziałał prawidłowo, łącznie z systemem bezpieczeństwa, z systemem przerywania misji. Także tu jesteśmy po bezpiecznej stronie mocy. No nie? Natomiast nie. Według tej naszej metodologii badań, które ustaliliśmy z poligonem, tak, z wojskowymi, będziemy stopniowo podwyższać pułap lotów. Także w tej chwili mamy 50 km, potem ma być 80 km, potem około 100 km i dopiero jakby czwarty zakontraktowany w ramach ESA lot ma się odbyć, no powiedzmy sobie, ma to być sprawdzenie jakby pełnych możliwości tej rakiety, czyli wtedy dopiero jakby wypalimy całą dostępną ilość utleniacza w rakiecie. A tymczasem będziemy na razie na mniejsze pułapy skakać, żeby sprawdzać jeszcze też inne systemy w rakiecie.
Okej, to jeszcze wyjaśnijmy. Ten projekt obejmuje 4 starty i 4 lądowania. W jakim okresie?
Do końca 2026 roku, tak, zaplanowaliśmy 4 loty. Tak jest to zakontraktowane w projekcie z Europejską Agencją Kosmiczną. Natomiast po 2023 roku to nie chodzi o to, że my w tym momencie tak. Jednym z celów tego projektu jest zbadanie naszej rakiety suborbitalnej, dowiedzenie, udowodnienie jej po prostu operacyjności i takiej dojrzałości technologicznej. Tak się to powinno mówić. Natomiast po 2026 roku ta rakieta ma wejść już normalnie do regularnej służby, bo celem głównym tego projektu jest to, żeby pojawiły się usługi dla podmiotów europejskich w mikrograwitacji. Nikt nam nie narzuca, tak? Żadnych rozwiązań technologicznych. To jest całkowicie polska technologia, nasza, wytwarzana, wszystkie komponenty są wytwarzane w Gdyni, tak, w siedzibie naszej firmy i my tutaj jakby nie bazujemy na żadnych patentach, to wręcz my mamy patenty do ochrony naszych technologii, więc stworzyliśmy to i tak naprawdę z punktu widzenia ESY i tych, którzy chcą latać, tak, w mikrograwitacji robić te badania, to my możemy z pracy strzelać, tak, nawet. Zresztą nomen omen jest taka firma amerykańska, która buduje jakąś potężną centryfugę i zamierzają właśnie z takiej prosy no, wystrzeliwać ładunki i no, oni chcą dowieść tego, że da radę wystrzelić taki ładunek na orbitę. Jakby całkowicie crazy, natomiast no, jakby nie śmiejmy się z innowatorów, tak, nawet jak się to z pozoru wydaje głupie, przypominam, że 15 lat temu, jak Elon Musk zaczynał jakby z rakietą pionowego startu i lądowania, wszyscy się pukali w czoło, tak? Co chcesz, włożyć nadmiar paliwa, żeby potem móc wylądować, to było, wydawało się ludziom crazy, a teraz jedyny pomysł, jaki ludzie mają na to, żeby zmniejszyć koszty dostępu do kosmosu, no to jest podrobić Elona Muska, tak?
No właśnie, on udowodnił, że to nie musi być państwowy projekt, tylko może być całkowicie komercyjny i to działa.
Tak jest.
Z polskiej wyprawy w kosmos mam wrażenie, że zostały nam tylko pierogi, ale nie chcę być złośliwy. Natomiast mnie zafascynowało i trochę poruszyło, i nie będę krył, że trochę mnie ściągnęło to do łuski, to pana wystąpienie zaplanowane o porcie kosmicznym, bo to brzmi bardzo interesująco.
Tak, widzimy z wszelkich analiz, które wykonaliśmy, które też zleciliśmy, zaufała nam przede wszystkim Europejska Agencja Kosmiczna, bo nasz projekt jest rozwojowy. Wygląda na to, że gdyby władze państwowe podjęły rękawice, podjęły nasz temat, czyli polski dostęp do przestrzeni kosmicznej, gdyby nam się udało zbudować w Polsce przestrzeń startową, miejsce, z którego moglibyśmy regularnie odbywać loty kosmiczne, wszystko wskazuje na to, że bylibyśmy w stanie stać się hubem technologicznym.
Ale dodaj, nie chodzi o port kosmiczny orbitalny, tak? Bo to się ludzie to mylą.
Nie Cape Canaveral.
Nie, absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mogli kontynuować badania z użyciem rakiet suborbitalnych. Nie tylko my jako Space Force, tak? Z rakietą Perun bylibyśmy tutaj beneficjentami takiego stałego ośrodka, ale też kilka innych jakby podmiotów w Polsce. No jesteśmy w tym momencie jakby pionierami, tak? My mamy wszystko pakowane jakby na przyczepy, tak? I jedziemy z tym całym naszym systemem jak cygański tabor. Wyobraźcie sobie Państwo, tak jak pierwsi pionierzy w Ameryce na tych wozach jakby drabiniastych zabierali cały
jak zdobywano Dziki Zachód.
Tak jest.
No nie? No tym się więcej zajmujemy
teraz, jeżeli zajeżdżamy na ten nasz poligon, który jakby tak naprawdę nie jest żadnym ośrodkiem startowym, ponieważ tam no, jest po prostu kawałek placu, tak, na którym są jak gdyby jąby, po prostu można tam dojechać. Tak? I tyle. Tak? Gdybyśmy jednak mieli stałą wyrzutnię, tak? Gdybyśmy jednak mieli jakąś przestrzeń magazynową, tak? Gdybyśmy mieli toaletę, tak? Choćby, tak? To już w tym momencie przestajemy być pionierami, tak? Którzy wszystko muszą jak gdyby sami zbudować, a mamy pewną przestrzeń, która znowuż ułatwia nam tą robotę, tak? Już nie musimy przewozić wyrzutni, tak? Mamy to na miejscu, tak? Możemy integrować rakietę bezpośrednio przy wyrzutni, przenieść ją jak gdyby kilkadziesiąt metrów jak gdyby na wyrzutnię, zamiast jakby wozić ją z Gdyni. Oczywiście nie narzekamy, tak? To, że mamy w ogóle jako Polska możliwość latania w kosmos, no to jest jakby nieoceniane, więc my się z tego cieszymy. Natomiast no zawsze może być lepiej.
Dokładnie. Dobra, ale to rzeczywiście to jest trudne do zbudowania, czy to
nie,
jest kwestia...
Tu musimy nawiązać, bo my naglądaliśmy się dużo amerykańskich filmów. Widzimy w tych filmach, jak wygląda kosmodrom. My tak naprawdę potrzebujemy trochę wylanego betonu, potrzebujemy drogi, którą można do tego placu dojechać i tak naprawdę dwóch, trzech pomieszczeń, w których będziemy mogli te nasze zabawki w cudzysłowie trzymać, żeby ich nie wozić, żeby także eliminować ryzyko ewentualnych pomyłek.
Ale wy jako ludzie, którzy stworzyli firmę od zera, wiecie, że są różnego rodzaju konkursy, nie wiem, jest NCBR, są środki unijne i tak dalej, i tak dalej. I rozumiem, że potrzebujecie do tego wy, którzy sami podbijacie kosmos, potrzebujecie do tego zgody paru urzędników.
Ach, to nie jest takie proste.
To jest chyba osobny wywiad.
To nie jest jakby takie proste, bo dlatego, że to romantycznie jest myśleć, tak? Wykonaliśmy nawet takie studium, tak? Romantycznie jest myśleć, że możemy sobie tutaj kupić gdzieś działkę w Ustce, tak? No nie, ciach i zaraz sobie w tym momencie jakby zorganizujemy własny jakby kosmodrom i latamy, tak? No to konia z rzędem jakby kto by do czegoś takiego doprowadził jako prywatne przedsiębiorstwo. To nie są nasze kompetencje. Nigdzie na świecie się tak nie dzieje, tak, że dane jakby miejsce, które jest przeznaczone pod kosmodrom, to jest po prostu czyjeś jakby widzimisię. Nie, no to jest jakby po stronie władz, po stronie jakby samorządów, po stronie
okej, okay, ale jest państw, Polska Agencja Kosmiczna.
No. Też to wiemy.
No okej, okay, i co tak dalej?
No więc Polska, znaczy ja powiem tak, ciężko jest cokolwiek zrobić w Europie, tak? Jeśli chodzi o jakieś państwowe historie. Czemu? Bo wszystkich obowiązuje to nieszczęsne prawo zamówień publicznych. Nie wiem, to jest oczywiście mój pogląd, ja też wszystkich puzli tutaj jakby nie znam, natomiast wyrobiłem sobie pewien taki pogląd, po co w ogóle jest Europejska Agencja Kosmiczna. Otóż jest to struktura międzynarodowa, która działa według prawa międzynarodowego, tak? I nie obowiązuje ESY w ogóle prawo zamówień publicznych. Dlatego jesteśmy w stanie, tak, będąc członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej, prowadzić programy. Tak? Programy kosmiczne. Tego się nie da zrobić w ogóle w żadnym państwie, podejrzewam, jakby w Europie, dlatego że jeśli chcemy coś zrealizować, to jest tyle sznurków, które nas ograniczają, że po prostu to, no powiem tak, żeby cokolwiek się zadziało jakby z poziomu państwowego, no to mistrz świata zrobił 3 salta, tak? A ileż to trzeba, żeby zrobić 4 salta? No nie, to jest ta różnica. Dlatego państwa składają się na ESE i ESA arbitralnie mówi, tak? Potrzebny jest nowy transmiter nowej generacji jakby na satelitę, tak? Zgłaszają się firmy, ponieważ jest postawiony jakby budżet. Kto to zrobi za tyle, a tyle milionów euro? I to ESA arbitralnie wskazuje, nie ma żadnego przetargu publicznego. Ty robisz, bo masz kompetencje, bo nam się podobasz, bo nas przekonałeś, a ty nie robisz, tak? Bo
okay. Nam się czego na dziś potrzebujecie?
My potrzebujemy tego, żeby właśnie nam ten plac wylać, tak? Zrobić drogę dojazdową i postawić 2 baniaki. To nie są setki milionów złotych, tak? Podejrzewam, że to, żeby doprowadzić tam prąd, tak, i ogrodzić taki jakby ośrodek, nie wiem, czy on prawdopodobnie no, na pewno by musiał działać z procedurami jakby zgodnymi z wojskiem, bo tego nie można sobie wyobrazić, że z przestrzeni powietrznej Unlimited będziemy korzystać wtedy, kiedy są manewry wojskowe. Nie, nie, to musi być wszystko dobrze zorganizowane, natomiast ta infrastruktura stała, chcielibyśmy, żeby powstała, no i liczymy na to, że Polska Agencja Kosmiczna pociągnie temat, bo pewne takie rozmowy kulurowe gdzieś tam się jakby rozpoczęły, no dlatego jesteśmy też tutaj, na tej konferencji, żeby te tematy omawiać też jakby z punktu widzenia prawa. To jest środowisko prawników i chcemy ich przekonywać do tego, a przede wszystkim pokazać, jakie my mamy problemy w tym momencie.
Przede wszystkim chcemy wskazać na to, że to się dzieje tu i teraz. Polska zaczyna latać w kosmos. Potrzebujemy i infrastruktury, i prostych, dostępnych, łatwych przepisów procedur startowych.
Natomiast czekaj, dodaj, że te procedury startowe mamy opracowane własne. Uważamy, że one świetnie działają. Trzymamy się sami tych procedur, dlatego zdobyliśmy zaufanie Europejskiej Agencji i władz Poligonu. Więc to nie jest tak, że my chcemy, żeby ktoś nam opracował procedury startowe. Kto może to zrobić, skoro nie są systemu?
Możemy sami to zrobiliście rozpoznanie bojem, krótko mówiąc.
Możemy to zrobić my.
Praktykami przede wszystkim.
My te procedury cały czas poprawiamy, cały czas dbamy o to bezpieczeństwo, natomiast no, gdzieś tak musimy się też lokować, jeśli chodzi o sąsiadów. W końcu lecimy w kosmos, tak?
Na pewno stoimy w takiej przestrzeni, w której Polska uzyska dostęp do kosmosu. Jako romantykom marzy nam się, żeby polskie rakiety mogły latać z Polski. Na tą chwilę polska rakieta, największa polska rakieta Perun, która jest rakietą badawczą, da Polsce dostęp do kosmosu, nie w Polsce. Liczymy na wsparcie i władz, i różnego rodzaju organizacji związanych z kosmosem.